Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dobry wieczór. Czas na kolejne nasze spotkanie w czwartkowym cyklu. Dziś moimi gośćmi są doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, kierownik medyczny Hospicjum Domowego pod wezwaniem proroka Eliasza w Nowej Woli.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pani Patrycja Krajewska, fundraiser.
Dobry wieczór państwu.
I pani Anna Pretko-Maliszewska, wolontariusz, organizator balu charytatywnego.
Dobry wieczór państwu.
Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne to instytucja, która niesie bezpłatną pomoc osobom nieuleczalnie chorym. Kiedy i dlaczego pojawiła się ta idea?
Hospicjum działa już 5. rok. Fundacja powstała nieco ponad rok wcześniej. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Wiedzieliśmy o tym, że jest to teren bardzo daleko od dużych miast, dużych ośrodków, gdzie coraz więcej jest ludzi starych, chorych, potrzebujących pomocy, którym daleko jest do ośrodków specjalistycznych. Rzeczywiście okazało się, że pomysł lokalizacji hospicjum w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tej chwili w gminie Michałowo, był strzałem w dziesiątkę. Rzeczywiście osoby z tej i czterech sąsiednich gmin, bo działamy na wschodnich terenach Podlasia, są to wiejskie tereny, gmina Gródek, Michałowo, Narew, Narewka i Zabudów, że tam rzeczywiście potrzebna jest bardzo nasza opieka. Mamy od początku naszego działania, a jest to, jak mówię, 1 czerwca rozpoczął się 5. rok naszej działalności, a więc działamy 5. rok. Ponad 200 osób skorzystało z naszej opieki oraz ich rodzin, osób opiekujących się nimi, dlatego że zajmujemy się chorymi nieuleczalnie w ich domach. Ich rodziny, osoby, które nimi się opiekują, także są naszymi podopiecznymi. Spora część tej opieki jest na barkach właśnie tych osób. Dlatego poza naszą profesjonalną opieką duży nacisk kładziemy na edukację, na nauczanie członków rodziny opiekujących się, jak zajmować się swoim chorym nieuleczalnie na śmiertelną chorobę członkiem rodziny.
Panie doktorze, a jak trafiliście na te tereny właśnie tam? Bo wydawać by się mogło, że najczęściej kontakt z takimi chorymi jest gdzie? W szpitalach, w przychodniach, często w szpitalach w większych miastach, prawda? Do których ludzie trafiają, do których przyjeżdżają.
To jest długa historia, pewnie na osobną audycję. Chętnie kiedyś o tym opowiem. Rzeczywiście tak się wydarzyło, że zbieg okoliczności, pewne spotkania z pewnymi ludźmi po drodze, mój rozwój zawodowy, który bardzo silnie oparł się o medycynę paliatywną, o tą dziedzinę medycyny, którą uważam za królową nauk medycznych. To jest dyscyplina medyczna, która pokazuje, że człowiek choruje w całym kontekście społecznym, że choruje razem z całą swoją rodziną, że choruje i liczy się tu i przeszłość, i przyszłość. To jest specjalność, która pokazuje nam, czy każe redefiniować pojęcie sukcesu. Nasi chorzy najczęściej nie wracają do zdrowia. Nasi chorzy najczęściej z tygodnia na tydzień czują się coraz gorzej i umierają. Sztuką jest towarzyszyć, umieć zapobiegać niepożądanym objawom, które pojawiają się wraz z postępem choroby, i to robimy.
A proszę mi powiedzieć, jak rozumieć określenie chorują całe rodziny?
Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym domu, gdzie był gospodarz trzymający wszystko twardą ręką, potrafiący zrobić wokół domu bardzo wiele, zarabiający pieniądze, ten człowiek zaczyna chorować na nieuleczalną chorobę. Zamiast prowadzić gospodarkę, zamiast pracować, musi spędzać czas w przychodniach, szpitalach, jedne operacje, kolejne, chemioterapię, wraca potem do domu, jest coraz słabszy. Nagle okazuje się, że nie ma pieniędzy, nie ma środków na różne rzeczy, na które zawsze one były, że rodzina utraciła kogoś bardzo ważnego, że zamieniają się role społeczne. Ktoś, kto nigdy takim domem nie dowodził, musi się tego nauczyć. Ktoś, kto nigdy nie musiał robić pewnych rzeczy, musi je nagle zacząć umieć robić, że nagle w domu pojawia się osoba chora, niepełnosprawna, której trzeba zrobić zastrzyk, trzeba podać lekarstwo, trzeba przewinąć, trzeba zastosować różnego rodzaju zabiegi usprawniające i inni członkowie rodziny, którzy nigdy nie musieli tego robić, nagle wymaga się od nich pewnych umiejętności. Także to taka choroba potrafi bardzo zmienić całe funkcjonowanie rodzin. Na tym etapie niezbędne jest rzeczywiście profesjonalne wsparcie. Nie wystarcza tutaj lekarz i pielęgniarka. Dlatego zespoły hospicyjne składają się także z psychologów, fizjoterapeutów. Dlatego korzystamy z pomocy pracowników socjalnych w gminach. Dlatego korzystamy z pomocy duchownych. To jest bardzo złożona rzeczywistość, której my dotykamy.
Czyli podejście nieco inne niż takie, do jakiego przyzwyczailiśmy się, myśląc o relacjach lekarz-pacjent.
Absolutnie inne.
Jak wielu podopiecznych macie w tej chwili?
W tej chwili jest to 20 parę osób, 25. A zliczaliśmy pacjentów, którymi opiekowaliśmy się przez cały 2016 rok. Nowych osób przybyło nam około 46, a wszystkich razem to było 63 osoby. Razem z tymi, które przeszły jakby z 2015-2016 rok razem z nami. Czyli taki przyzwoity, można powiedzieć, oddział szpitalny. Liczyliśmy także wizyty. Byliśmy u tych naszych chorych ponad 1500 razy w ciągu tego roku. Lekarz, pielęgniarka, psycholog i fizjoterapeuta.
Ile kosztuje niesienie takiej pomocy?
Około 1000 zł miesięcznie to jest koszt opieki nad jednym pacjentem przez miesiąc, liczony bardzo tak spod grubego palca, ponieważ nie liczymy na przykład kosztów ogrzewania budynków, kosztów administracji, kosztów zakupów papierów, dokumentacji, tonerów, sprzęt, utrzymania sprzętu medycznego, ale myślę, że gdzieś trzeba liczyć 1000 zł koszt opieki nad jednym pacjentem.
To jak sobie radzicie z tymi finansami?
Bogu dzięki, mamy coraz większą grupę przyjaciół i sprzymierzeńców. Otrzymujemy 1% kolejny już rok, gdyż jesteśmy organizacją pożytku publicznego. W zeszłym roku na przykład było to prawie 130 tysięcy złotych. Czyli przeliczając to na nasze potrzeby, mniej więcej pół roku funkcjonowania zapewnił nam 1% od osób, które zechciały się z nami tym podatkiem podzielić. A reszta to są indywidualni darczyńcy, czasem firmy. Czasami osoby, którym poszczęściło się w interesach i postanowiły się z nami podzielić troszkę tym swoim szczęściem. Otrzymujemy nie tylko pieniądze, dlatego że osoby różne dzielą się z nami także swoją wiedzą, umiejętnościami. Czasami dostajemy sprzęt. W zeszłym roku na przykład taka nieformalna grupa z Białegostoku, Aniołowie Podlascy, podarowali nam łóżko elektryczne, specjalistyczne razem z materacem przeciwodleżynowym. A to są sprzęty, które u nas w wypożyczalni praktycznie nie stoją albo stoją bardzo krótko, natychmiast trafiają do osób, które ich potrzebują. Wypożyczalnia, tak jak hospicjum, działa już 5. rok i proszę sobie wyobrazić, również nieodpłatnie dla pacjentów. A przecież płacimy za konserwację sprzętów, czyszczenie, naprawy, przeglądy. To są wszystko koszty. Potrafimy tak to wszystko urządzić, że rzeczywiście 5. już rok, łóżka, koncentratory tlenu, nawilżacze powietrza, inhalatory, ssaki, sprzęt rehabilitacyjny, masażery, różnego rodzaju sprzęty wypożyczamy i pacjenci mają je, nasi pacjenci mają je nieodpłatnie.
Te środki pozyskujecie w bardzo różnorodny sposób, bo skądinąd słychać często o fundacji, iż organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają dać konkretny dochód na późniejszą działalność. Stąd między innymi słyszeliśmy o słynnych biegach, słyszymy też o balach charytatywnych. Dużo czasu zajmuje wam taka działalność?
Tak, rzeczywiście. Znów, Bogu dzięki, znajdują się ludzie wokół nas, którzy chcą nam w tym pomagać. Od niedawna mamy panią, która zajmuje się fundraisingiem, a więc budową wizerunku, pozyskiwaniem środków. Profesjonalizujemy się w tej dziedzinie coraz bardziej, a od dawna, a praktycznie od zawsze mamy wolontariuszy, tak jak tutaj obecna Ania, tak jak jej siostra Agnieszka, tak jak bardzo wiele osób, które od początku naszego istnienia na przeróżny sposób pomagają nam i zdejmują nam, można powiedzieć, z głowy organizację takiej czy innej imprezy, tylko po to, żebyśmy mieli czas na jeżdżenie do pacjentów, na zajmowanie się nimi, prowadzeniem hospicjum.
To może zapytam panią Patrycję, jak działa się w takiej instytucji? Czy specyfika fundacji wymaga zupełnie innego podejścia do poszukiwania środków, czy generalnie zasady są takie same?
Zawsze każda organizacja ma swoją misję i można powiedzieć, że taki krąg osób zainteresowanych, tak? Ja myślę, że bardzo ważną informacją, bo to jest to, co można powiedzieć, wyróżnia, chociaż w niezbyt dobrym świetle to hospicjum od innych, to jest to, że to hospicjum nie jest finansowane przez NFZ, tak? Czyli tylko i wyłącznie z 1% przekazywanych przez ludzi dobrej woli oraz przez różnego rodzaju akcje, zbiórki, wpłaty na konto. Tylko i wyłącznie dzięki temu hospicjum może funkcjonować.
A dlaczego nie macie finansowania z NFZ-u?
Hospicjum zaczęło swoją działalność w takim momencie, kiedy te pierwsze kontrakty były już zawarte. Potem ciągła taka niepewność, czy będzie istnieć NFZ, czy nie będzie, czy będzie reorganizowany. W kolejnych latach były tylko renegocjacje dawnych umów. NFZ nie zawierał przez te 5 lat żadnych nowych. Teraz mamy światełko w tunelu. Czerwiec 2017 roku obiecane, że być może będzie szansa na takie kontraktowanie, ale przez ten cały czas, jakby cały czas były tylko renegocjowane umowy, które już wcześniej były zawarte, nie zawierano żadnych nowych umów i no, można powiedzieć, mieliśmy pecha.
No to wróćmy do tej działalności, która jest tu i teraz, kiedy jeszcze musicie sobie radzić bez tego kontraktu.
Ja prawdę mówiąc, od niedawna dołączyłam do zespołu i ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo współpracowałam z wieloma organizacjami, z kilkoma tutaj na terenie Podlasia. No jest to na pewno wyjątkowa organizacja. Organizacja, która utrzymuje się właśnie tylko i wyłącznie dzięki datkom, dzięki ludziom dobrej woli. Ci, co mogą wesprzeć swoją wiedzą, czy też darami, pomagają w ten sposób. Inni pomagają finansowo. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że no, dla mnie to jest bardzo wyjątkowa organizacja, naprawdę. Mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, co mnie przekonało tutaj do współpracy z państwem. Jedna rzecz, że naprawdę no to jest też wyjątkowy pacjent, bo dojechać do starszych osób na tym terenie, my tak sobie mówimy między sobą, że dojeżdżamy tam, gdzie nikt inny nie dojeżdża, ale rzeczywiście tak jest. Popatrzmy na to, co się dzieje w ogóle w naszym regionie. Większość młodych osób wyjeżdża, jak nie do Warszawy, to za granicę. I zostają te starsze osoby, tak naprawdę zdane na łaskę bądź niełaskę sąsiadów, współmałżonka, jeśli ten jeszcze, można żyje, powiedzieć, tak żyje, jest. Żyje i jest w stanie opiekować się, tak? Bo my jeździmy wtedy kiedy trzeba. Tych pacjentów jest też dużo, a nasze zasoby i osobowe, i doba ma tylko 24 godziny, no są ograniczone, tak? A wiadomo, że jednak duża część tej opieki spada na rodzinę, na współmałżonka, jeśli jest, a często też na sąsiada czy sąsiadkę. Bo w tych wsiach niestety tak to wygląda. Młodzi wyjechali, wnuczki, dzieci pracują w Warszawie, Poznaniu, w dużych miastach, a tutaj jest niestety problem. Także tylko i wyłącznie dzięki środkom z 1% pozyskanym w tych sposób, czy dzięki balom charytatywnym, dzięki wpłatom na konto, tylko i wyłącznie dzięki temu możemy funkcjonować, tak? Jeszcze tutaj myślę, że ważną rzeczą jest to, że ta fundacja nie ma środków, nie ma ogromnych sponsorów, firm, dzięki której można tak naprawdę zaistnieć w przestrzeni, tak? Czy się zareklamować, czy też w jakiś sposób wypromować. Więc to, na czym tutaj polegamy, to jest tylko i wyłącznie relacje międzyludzkie, przyjaźnie. Byli pacjenci, którzy o nas pamiętają, bo mamy też takie cudowne, można powiedzieć, przykłady tego, kiedy kilka miesięcy temu zgłosił się do nas pan, to zdaje się ze ślubu, tak, panie doktorze, o ile dobrze pamiętam.
Inspirowany był ślubem jednych z naszych przyjaciółek, z naszych koleżanek, która też od lat z nami współpracuje, obchodził 50. urodziny i powiedział, że zażyczył sobie, żeby żadnych prezentów jemu nie dawać, a każdy grosz, który chcieliby przeznaczyć na prezent, ma być przelany na konto hospicjum. Zadzwonił do nas pan Dariusz, zresztą za zadowolenie.
Dziękujemy.
Wielce, dziękujemy ogromnie. Pomysł przedni, absolutnie.
Tak. Czyli jest takie grono ludzi, którzy po prostu wam sprzyjają, nie patrząc na te, powiedzmy, korzyści, które można by uzyskać w zamian za taki datek. Prawda?
Może też widzą, że już kolejny rok cały zarząd, rada fundacji pracuje tak naprawdę społecznie. To są osoby, które nie biorą za to pieniędzy.
Ale wspomnieliście o balu, który przygotowujecie i to jest właściwie impreza cykliczna, to myślę, że powinniśmy naszym słuchaczom powiedzieć o tym, co wydarzy się niebawem w tej kwestii.
Tak, to już jest piąty bal charytatywny. Po raz drugi odbędzie się w Białymstoku i po raz drugi mam tą przyjemność go współorganizować, między innymi wraz z moją siostrą Agnieszką. Po raz kolejny odbędzie się w restauracji Kawalin. Odbędzie się dokładnie 11 lutego roku 2017. W trakcie balu bardzo ważnym dla nas elementem jest aukcja przedmiotów charytatywnych. Te wszystkie przedmioty pozyskujemy od ludzi dobrej woli. Czasem są to przedmioty, a czasem są to vouchery chociażby. W tym roku między innymi na aukcji przedmiotów charytatywnych będzie voucher na sesję fotograficzną w wykonaniu Piotra Mojsaka czy też Jakuba Waszczuka. Będziemy również mieli różnego rodzaju prezenty od takich instytucji jak Jagiellonia, która z miłą chęcią postanowiła nam pomóc i wesprzeć naszą akcję charytatywną. Co to będzie dokładnie, to jeszcze zdradzać nie będziemy, bo jeszcze sami szczegółów do końca nie znamy. Również będą w akcji charytatywnej takie przedmioty jak chociażby wino pochodzące z Malty, oferowane nam przez pana Kasperuka. Oraz będą nas wspierać również lokalne zespoły, takie jak Czeremszyna czy The Bumpers, które nam oferowały swoje płyty wraz z autografami.
Czyli ta lista tych różnych przedmiotów, które będą potem podlegały aukcji, jest naprawdę ogromna, ale rozumiem, że na sam bal można się jeszcze zapisać.
Oczywiście, jak najbardziej miejsca są cały czas jeszcze dostępne. Wszelkie informacje o tym, jak się można zapisać na bal, jak się do nas zgłosić, znajdują się na stronie internetowej hospicjum.podlasie.pl. Tam są wszelkie szczegółowe informacje, jak można się z nami skontaktować, w jaki sposób wykupić, że tak powiem, zaproszenie na bal. Oczywiście datki są od serca, kto ile może, natomiast podkreślamy, że koszt organizacji balu wynosi 190 zł. W trakcie balu oczywiście zapewniamy najlepszej jakości posiłek, a także oprawę muzyczną.
To dosyć nośna idea, kiedy proponujecie chociażby swoim potencjalnym darczyńcom nawet formę zabawy, takiego spotkania gdzieś w grupie po to, żeby potem z tego wszystkiego uzbierała się jakaś kwota na działalność hospicjum. Wasze poprzednie lata udowadniają, że tak jest, że są chętni, że spotykacie się w licznym gronie?
Tak, jak najbardziej. W roku minionym udało nam się zebrać całkiem pokaźną kwotę. Było to 15 tysięcy złotych. W tym roku mamy nadzieję, że będzie to jeszcze większa kwota. Być może uda nam się pokryć koszt funkcjonowania jednego miesiąca hospicjum. Ale dla nas taki bal to nie tylko środki finansowe, ale to przede wszystkim spotkanie z gronem przyjaciół. A przy okazji mamy możliwość poszerzać to grono naszych przyjaciół hospicjum.
Są stali bywalcy, którzy przychodzą na te bale co roku?
Tak, tak. Są stali bywalcy i mnóstwo nowych gości.
No to ten rok pewnie nie będzie inny pod tym względem.
Tak, oczywiście. To znaczy, to jest też taka szczególna sytuacja, gdzie możemy przede wszystkim też powiedzieć o naszej działalności, tak? Bo nie zawsze tak w ciągu tygodnia czy w ciągu dnia jest na to miejsce. Nie zawsze jest tak, że jesteśmy wszyscy razem też w takim gronie. No i tak jak mówię, zazwyczaj to jest tak, że jesteśmy gdzieś tam w biegu, bo doba ma tylko 24 godziny, także zawsze to jest też takie możliwość spotkania, tak, z darczyńcami, możliwość opowiedzenia o hospicjum. To jest dla nas w tym momencie bardzo ważne, tak. Ja mogę też znowu ze swojego doświadczenia, ale myślę, że tak jest najłatwiej powiedzieć, co mnie przekonało do współpracy z hospicjum. Mianowicie, kiedy pan doktor powiedział, że no tam 10 zł od wdowy to jest bardzo ważna rzecz i on musi mocno przemyśleć, żeby żadnej tej złotówki nie zmarnować. I to jest rzecz, która mnie osobiście przekonała do współpracy. Mam nadzieję, że państwa też to przekona do przekazania 1% do wspierania działalności hospicjum. Oczywiście zawsze też można z nami się spotkać. Pan doktor tutaj jest bardzo dużo robi, jeśli chodzi o naszą młodzież, bo działalność medyczna to jest jedna rzecz, ale myślę, że równie ważną jest, można powiedzieć, druga gałąź, czy też druga noga działalności fundacji, to jest ta działalność edukacyjna. Pan doktor bardzo dużo czasu poświęca na to, żeby spotykać się z młodzieżą, z dziećmi z przedszkoli, z licealistami ze szkół, po to, żeby opowiadać o pomocy dla bliźniego, po to, żeby opowiadać o działalności hospicjum, ale w takim znaczeniu, żeby tą naszą młodzież, która jest w tym momencie zasypywana smartfonami, filmikami, łatwym, można powiedzieć, życiem, żeby uwrażliwić, żeby ukierunkować na drugiego człowieka. Ja sama mam nastolatkę w domu, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważne.
Wobec tego wszystkich tych, którzy zainteresowali się działalnością hospicjum, odsyłamy na stronę www.hospicjumpodlasie.pl. Tam informacje o bieżącej działalności i oczywiście o balu, który już 11 lutego w Białymstoku. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu, no i życzę, by tych bratnich dusz i tych wszystkich aniołów, które niosą pomoc wam, po to, żebyście wy potem mogli nieść ją potrzebującym, było jak najwięcej.
My tylko jesteśmy pośrednikami tak naprawdę w tej pomocy. Nasi podopieczni, ich rodziny to są te najważniejsze osoby, a jeżeli ktoś chce dołączyć do nas, to naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy.
I zapraszamy.
Dziś moimi gośćmi byli doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, kierownik medyczny Hospicjum Domowego pod wezwaniem proroka Eliasza w Nowej Woli, pani Patrycja Krajewska, fundraiser i pani Anna Pretko-Maliszewska, wolontariusz, organizatorka balu charytatywnego.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.